Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznym słowem pozdrowienia śpieszę do wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. I jednocześnie zaproszeniem na czas rozmów niedokończonych. Dziś kolejne nasze spotkanie, temat, który podejmiemy podczas tych kilkudziesięciu minut, które przed nami, brzmi ruch oporu przeciw superpaństwu w Europie, a naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Instytutu Myśli Szumana. Panie profesorze, serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pan profesor, dobrze znany naszym widzom, naszym radiosłuchaczom z naszych anten, niejednokrotnie podejmuje tematy związane z ekonomią, ale również i ten wymiar właśnie europejski, wymiar tych przemian, które się obecnie dokonują, jakże bliski jest panu profesorowi z racji na Instytut Myśli Szumana. I tak rozmawialiśmy przed chwilą o tej postaci, o tym, jak przebiega również proces beatyfikacyjny. Tutaj pan profesor, czy mógłby się podzielić również z naszymi widzami oraz radiosłuchaczami, jak ta sytuacja się rysuje?
Tak, bardzo dziękuję ojcze za zaproszenie i witam serdecznie wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. No właśnie na początku rzeczywiście warto podać te aktualne dane dotyczące procesu beatyfikacyjnego Roberta Szumana. Otóż niedawno w Poznaniu w grudniu gościliśmy głównego postulatora procesu beatyfikacyjnego, księdza profesora Bernarda Ardurę, który przyjechał do nas z Rzymu. Podczas tego spotkania również to były takie dni skupienia środowiska kilkudziesięciu, chyba nawet koło 100 osób różnych z całej Polski, osoby, które się gromadzą wokół Instytutu Myśli Szumana, Towarzystwa Roberta Szumana, no i podejmują tę misję dotyczącą właśnie promocji jego idei, ale też wdrażania jego idei. I tutaj te działania są nie tylko w wymiarze tych takich zadań, zagadnień, jak gospodarka, różne aspekty społeczne, ale też w wymiarze takim formacyjnym. Te osoby podejmują właśnie takie, można powiedzieć, taką formację, żeby móc być przysposobionym w takim wymiarze nie tylko intelektualnym, ale i duchowym, do tego, żeby ta służba miała bardzo silne fundamenty. I właśnie podczas tego spotkania również ojciec profesor Ardura spotkał się z księdzem arcybiskupem Gądeckim w Poznaniu. To była też taka okazja do przedstawienia, można powiedzieć, polskiemu kościołowi, tak? Bo arcybiskup Gądecki jest przewodniczącym episkopatu właśnie tej niezwykle ważnej sprawy. Otóż od 2 lat już Robert Szuman jest nazywany czcigodnym sługą Bożym, gdyż 2 lata temu papież Franciszek wydał dekret o heroiczności cnót. To jest taki moment w procesie beatyfikacyjnym, gdzie ta część formalna jest zakończona. Ta część formalna, która stwierdza, że nie ma żadnych, prawda, zarzutów, że rzeczywiście te wszystkie wymagania proceduralne, czy też takie merytoryczne, no, zgodne z procedurami, które stosuje Stolica Apostolska, są spełnione. I od tamtego momentu, czyli już przez 2 lata, no, modlimy się o cud, dlatego że finał beatyfikacja, czyli Szuman może być błogosławionym w momencie, kiedy zostanie udowodniony cud za jego wstawiennictwem. I tutaj ojciec Ardura mówił o takich 2 w tej chwili przypadkach, które są analizowane, dotyczące uzdrowienia fizycznego. No, to zawsze w takich sytuacjach trudno powiedzieć, jak to się zakończy, bo to są bardzo konkretne badania medyczne. Tak czy inaczej wygląda to dość optymistycznie. Mogę też powiedzieć tutaj wszystkim, wszystkim widzom, że też w środowisku osób, które działają wokół Instytutu, pojawiają się takie też świadectwa, które może nie dotyczą one takich mocnych spraw jak uzdrowienie fizyczne, ale takie świadectwa, które są bardzo przekonywujące, które dotyczą właśnie na przykład pewnych takich zmian w sercu, zmian duchowych, zmian myślenia, działania, czyli te, które są niezwykle ważne z perspektywy właśnie wiary, ale też z perspektywy w ogóle formowania się człowieka. Mhm. I tutaj w tym kontekście myślę, że tak jakoś tak dobrze ojciec to rozpoczął, ale w tym kontekście wydaje mi się, że warto tutaj powiedzieć.
A profesorze, jeszcze zanim to tak snując dalej, prawda, tę perspektywę beatyfikacji, to sam jestem bardzo ciekaw, jak notable europejscy zareagowaliby na właśnie taką informację o ewentualnej beatyfikacji jednego z ojców założycieli w tej takiej dobie pewnego rodzaju kontroli przeszłości, którą obserwujemy w Unii Europejskiej. Bo nie wiem, czy pan profesor sprawdzał, ewentualnie czy szukał w dokumentach, oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej, czy na stronach nawet internetowych, informacji na temat poglądów właśnie ojców założycieli, na temat procesu, że jest prowadzony. Nie wiem, czy pan profesor też zauważył gdzieś na tych oficjalnych stronach i dokumentach informacje o chrześcijańskim również i początku flagi Unii Europejskiej, tej genezie, prawda, flagi Unii Europejskiej, o tym, że to właśnie stała się ta flaga symbolem Rady Europejskiej w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny przed ówcześniejszą modlitwą ojców założycieli w katedrze w Strasburgu. Nie wiem, czy to gdzieś pan profesor dostrzegł w oficjalnych dokumentach, czy w historii, czy właśnie na stronie internetowej różnego rodzaju instytucji tworzących, które reprezentują, prawda, Unię Europejską.
My jako instytut bardzo interesujemy się tym i analizujemy, i rzeczywiście jeśli chodzi o różne osoby czy instytucje europejskie, one już od wielu lat świadomie usuwają tę prawdę. Sam Schuman gdzieś jest w kącie jego portret w Parlamencie Europejskim, a na czele jest Altiero Spinelli, ten właśnie komunista, który prowadzi do superpaństwa, o czym dzisiaj właśnie będziemy mówili. I tutaj powiem krótko taką historię. Jeździmy co jakiś czas w podróż śladami Schumana do Metz, do domu Schumana, do Strasburga, do katedry, tam gdzie ojciec wspomniał, jest ta figurka Maryja, przy której Schuman się modlił, i te gwiazdy z głowy Maryi, one zostały przeniesione świadomie przez Schumana do tej flagi. I ta flaga, pamiętajmy, to nie jest flaga Unii Europejskiej. To jest flaga, w której Schuman oddaje Europę, wspólnotę europejską Maryi. Ofiarowuje, czy prosi ją o właśnie, można powiedzieć, opiekę. Dlatego tutaj taki gorący apel, żebyśmy, bo nie wszyscy wiedzą, żeby uświadamiać, że, bo niektóre są takie osoby, które jakoś tak niewłaściwie się do tej flagi odnoszą, czy mówią, ale myślę, że to jest z nieświadomości. Więc pamiętajmy, to nie jest flaga Unii Europejskiej, to nie jest flaga tych, którzy dążą do superpaństwa. To jest właśnie to taki wotum oddania, takie oddanie Maryi przez Schumana. I kiedy podczas jednej podróży do parlamentu w Strasburgu oprowadzała nas taka właśnie pani, i tam, ponieważ ona wyczuła, jaki jest charakter naszej grupy, to opowiedziała nam prawdziwą historię pochodzenia i genezy właśnie tych gwiazd. I kiedy ja się ją zapytałem właśnie, a to dlaczego jest tam taki plakat, czy taki właśnie taka tablica, w której znaczenie tego jest całkowicie zniekształcone. A ona mówi tak, to jest zdeformowanie, to jest ukrycie prawdy i ona mówi, że jej, jako prowadza różne grupy, to jej nie wolno o tym mówić. Ale ponieważ rozpoznała naszą jakby taką charakter, to właśnie potrafiła o tym opowiedzieć. I tutaj, ojcze, chciałbym od razu, jakby kiedy mówimy o Schumannie, to jest bardzo ważna rzecz. Otóż niektórzy biskupi we Francji ostatnio, analizując tą niezwykle skomplikowaną sytuację, trudną sytuację, nie tylko w Europie, poprosili wiernych w swoich diecezjach o modlitwę za wstawiennictwem Roberta Schumanna. To jest niezwykle taka niezwykle nowa rzecz. Tego, można by powiedzieć, do tej pory nie było. To się już odbiło echem we Francji, ale nie tylko we Francji. I to zaczyna już wskazywać na coś, co my, wydaje mi się, że my jesteśmy bardziej wrażliwi w Polsce na te negatywne sprawy, które dzieją się w Unii Europejskiej. A jeśli podnosi się to we Francji, to już coś oznacza. I chciałem powiedzieć właśnie, że Instytut Myśli Schumanna niedawno wysłał taką gorącą prośbę do naszych biskupów, aby zachęcili właśnie do takiej modlitwy za wstawiennictwem Schumanna. Też poprosiliśmy o to, żeby 13 każdego miesiąca, bo Schumann był oddany totus tuus Maryi, tak jak Jan Paweł II, żeby 13 każdego miesiąca odbywały się takie msze, modlitwy za wstawiennictwem Roberta Schumanna, prawda, w tej intencji, żeby z Kościołem francuskim, żeby tutaj właśnie zmobilizować się w Polsce i wykorzystać ten moment również do poznania, do zapoznania się z czcigodnym sługą Bożym Robertem Schumannem. No i powiem, że mamy już paru biskupów pozytywnie odpowiedziało na to. Oczywiście to jest w gestii biskupów. Niniejszym również przy tej okazji no, chylę czoła i byłbym wdzięczny za właśnie, gdyby to mogło się dziać szerzej w Polsce.
Mówimy o ruchu oporu przeciw superpaństwu w Europie. Spoglądając, może od tego też wyjdźmy, o naszego tutaj podwórka, GUS podał informacje dotyczące bezrobocia. Wynosi ono w Polsce 5,4%. To o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej. No nie wiem, czy to jest pewnego rodzaju tendencja wzrostowa. To dopiero najbliższe miesiące pewnie o tym będą świadczyć. Gdyby tak stało się, no to też jest to pewnego rodzaju wskaźnik, że gospodarka hamuje, prawda? Wczoraj z kolei w naszej ojczyźnie była przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen i pośród tych różnych tematów był również temat KPO. Usłyszeliśmy te informacje o 137 miliardach euro z Funduszu Spójności. I panie profesorze, jak te pieniądze, gdyby one zostały w Polsce odblokowane, w jaki sposób one wpłynęłyby na polską gospodarkę. Niektórzy są dość sceptyczni, ponieważ są to środki przeznaczone na konkretne inwestycje. 56 inwestycji, prawda, które zostały zaplanowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Około, eksperci mówią, 43 może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 roku.
No więc trzeba tutaj przypomnieć, że pani Urszula powiedziała, że te pieniądze będą w następnym roku. Te obietnice są już od kilku lat, że będą. Ja tutaj, proszę państwa, chciałbym właśnie odczytać taką wypowiedź pani Roberty Metsoli z Parlamentu Europejskiego, która mówi tak, że w dramatycznym wystąpieniu apelowała do szefów rządu o uzupełnienie dochodów siedmioletniego unijnego budżetu, gdyż nasze zasoby są napięte do granic możliwości. Unia Europejska nie ma pieniędzy ani na obsługę długu zaciągniętego w ramach Funduszu Odbudowy, ani na realizację szaleńczych zielonych rewolucji. Tym bardziej nie znalazłaby ich na wojsko, które wobec braku finansów byłoby zwyczajną fikcją. Tutaj proszę, to ja cytuję, My mamy Król jest nagi. Tutaj, proszę Państwa, to są obietnice bez pokrycia. Tu jest w tym zdaniu odniesienie też do wojska, bo w tej chwili są próby myślenia, działania, tworzenia, prawda, armii europejskiej. Więc wszystko to jest jedną wielką, można powiedzieć, jakąś bajką, która jest takim, można powiedzieć, zaślepianiem myślenia i serc ludzi. Schumann w 62 roku przed śmiercią powiedział: nie dajcie się uwieść temu właśnie usypianiu, temu pokazywaniu takiej wspaniałej rzeczywistości. To jest takie malowanie obrazu, który po prostu jest nierealny. I mówił na końcu, że oni to robią, bo on znał ideologię Spinellego, robią to po to, aby zniszczyć duszę naszych narodów. I teraz w tym kontekście ojca pytania, prawda, ja może tylko powiem, że te od listopada do chwili obecnej przyrost bezrobocia to jest około 70 tysięcy. To jest duże miasto. I właśnie ten, jeśli mówimy o klimacie gospodarczym, to tutaj można by powiedzieć, widzimy masowo, w pewnym sensie tak można powiedzieć, bo rezygnują inwestorzy, Intel, prawda, Chińczycy, którzy mieli inwestować w fabrykę baterii i wielu innych. To można sobie łatwo odpowiedzieć, ilu takich inwestorów mogło zrezygnować. Również tych, którzy już byli w procesie organizacji zespołów, załogi i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, ja bym powiedział, że my jesteśmy przed wielką tragedią. Mówię o całej Europie. W tym oczywiście jest, w tym wszystkim jest Polska. Tą tragedią jest właśnie działanie budowania superpaństwa. Jak pamiętam, miałem okazję w różnych miejscach występować parę lat temu i mówić o tym, o Spinelli, to ludzie przecierali oczy i nie wierzyli. My dzisiaj widzimy, że to już dzieje się na naszych oczach. I teraz, proszę Państwa, co Spinelli jako taki super marksista chce zrobić i to, co za chwilę, czy właściwie już w tej chwili dotykamy namacalnie. To jest zniesienie własności prywatnej, to jest centralna dystrybucja dóbr, prawda? Tutaj za chwilę ojciec powie, no to tak to brzmiało w komunizmie, przecież dokładnie tak. Wielkie korporacje przejmą ziemię, przecież na przykład na Ukrainie, oczywiście Ukraina to jest co innego, ale tam ziemie należą do wielkich oligarchów na przykład. Armia i policja europejska będzie służyła do utrzymania porządku, czyli armię europejską nie chce się tworzyć na to, żeby broniły granic. Idzie się w kierunku usuwania konserwatywnych instytucji i organizacji, w tym katolickich, prawda? Następnie dla Spinellego totalitaryzmem był tylko system niemiecki, natomiast nie komunizm, którego był reprezentantem. Ja to wszystko cytuję, proszę Państwa, z manifestu z Ventotene, ale te zapisy w propozycji zmian traktatów, o których się dzisiaj dyskutuje, właśnie dokładnie to zawierają. Następnie wprowadzenie gospodarki centralnie sterowanej i planowanej. Dzisiaj no, apeluję i zachęcam do wszystkich moich przyjaciół, kolegów, ale też ekonomistów z Polski, którzy mają różne poglądy polityczne, ale wszyscy się zgadzamy z tym, że w ekonomii nie możemy zrezygnować z praw ekonomicznych i wrócić do gospodarki centralnie sterowanej. Nawet ci ekonomiści, którzy kiedyś byli uwikłani również w takie systemy. Usunięcie parlamentów narodowych i konstytucji narodowych. Narodowa tradycja jest określana mianem nacjonalizmu, czyli jako wróg. Idzie się w superpaństwie do usunięcia tradycji i kultury narodowej na rzecz uniformu europejskiego, czyli będzie powstawał taki człowiek Europejczyk bez tradycji narodowej. Co dzisiaj słyszymy? Co z podstawy programowej chce się usuwać? Maksymiliana Kolbe, tak? Co jeszcze, ojcze?
Chociażby Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu, które mówi o historii naszej ojczyzny, oczyma Ojca Świętego Jana Pawła II.
Dokładnie.
I finansowanie tegoż muzeum zostaje zatrzymane, aby nie została dokończona wystawa stała, aby Polacy nie mogli uczestniczyć, nie mogli wchodzić do tego muzeum, nie mogli czerpać informacji na temat historii Polski.
Muzeum Ulmów, Powstanie Wielkopolskie. I tak można by wymieniać jeszcze jedną długą listę. I tu trzeba dzisiaj zarysować właśnie te konkrety, bo to, co cytuję tu z manifestu Ventotene, to u nas dotykamy tego, tych działań. Klasa rządząca ma stać się właścicielem całej własności prywatnej, aby wydzielić z niej obywatelom środki pozwalające na egzystencję. I to nie jest, że tak powiem, jakaś fikcja, którą przeniosłem nie wiadomo z jakiego opracowania. Zorganizowanie produkcji masowej ma być w taki sposób, aby zapewnić ludziom wikt, dach nad głową i odzież. I partyjna rewolucyjna dyktatura. I Spinelli mówi tak. Dyktatura stworzy nowe superpaństwo, a wokół niego nową prawdziwą demokrację. Proszę Państwa, słyszeliśmy od paru miesięcy, niemieckie media mówiły właśnie, żeby zrobić w Polsce praworządność siłą, przemocą, tak? To są cytaty z różnych, że tak powiem, informacji mediów.
Panie profesorze, ale spoglądając właśnie na przytoczony przez pana profesora termin demokracja to potężna siła nas, ludzi. I spoglądając na tę sytuację, która w tym roku się rysuje w Europie, ale i globalnie, na świecie, ponieważ w 70 krajach świata, w których żyje łącznie 4 miliardy 200 milionów osób, będą dokonywały się wybory. To no, skala przepotężna. Czy zdaniem pana profesora te wybory, ta możliwość właśnie demokratycznych, w wielu krajach oczywiście, bo niektóre są no, krajami mało demokratycznymi, tak to ujmijmy, czy te wybory mogą wpłynąć na odmienienie właśnie tego procesu, czy jednak pogłębienie?
I teraz nie czekajmy, bądźmy aktywni. Naszym tematem dzisiaj jest ruch oporu przeciw superpaństwu w Europie. I teraz jakby pokazując te zagrożenia, jeszcze tu jedną liczbę na przykład mogę, która jest bardzo ważna, że w procesie tej szaleńczej transformacji, jak to mówi pani z parlamentu, każdy Polak byłby obciążony kwotą 60 tysięcy złotych. To jest po prostu niemożliwe. To jest w sumie 2400 miliardów, to jest prawie roczny produkt krajowy brutto Polski. I teraz mając tą wiedzę, do czego to zmierza, trzeba budować ruch oporu. Czyli dzisiaj nie czekajmy tylko na to, jakie będą wyniki wyborów. Trzeba oczywiście przez te działania wzmocnić determinację obywateli, żeby te wyniki szły nie w kierunku wspierania tego kierunku superpaństwa. I trzeba wzywać Instytut Myśli Szumana między innymi zaapelował, czy też jakby nawołuje do budowania takiego ruchu oporu. Myślę, że dobrą sytuacją jest, prawda, te protesty rolników. Zresztą biskupi, którzy zajmują się duszpasterstwem rolników, to poparli i słusznie. Instytut Myśli Szumana również wysłał taki list popierający. Ja się cieszę, że właśnie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność się do tego przyłącza i też inne środowiska i chcemy to wzmocnić, mówiąc, że dzisiaj trzeba budować struktury. Że nie wystarczy, co robią bardzo słusznie i godnie rolnicy, nie wystarczy, prawda, jakby iść w kierunku tylko załatwienia chwilowo tych spraw, które są teraz, ale właśnie widzieć już tą niebezpieczną perspektywę tej właśnie złego procesu transformacji energetycznej, która de facto, której celem jest, i tutaj właśnie ja przeczytałem to ze Spinellego, celem jest na przykład tej transformacji energetycznej, która polega na tym, że rolnicy na przykład mają posiadać część ziemi w ugorach, to jest właśnie prowadzenie w kierunku takim, żeby w którymś momencie oni nie byli w stanie ekonomicznie funkcjonować i pojawią się ci bogaci, którzy tę ziemię będą przejmować. I to nie jest właśnie fikcja. I teraz dzisiaj, kiedy słyszymy o tym, że Spinelli i te działania za kulisami w Unii Europejskiej dotyczą również myślenia o budowaniu armii czy policji europejskiej, to te siły nie są po to, żeby właśnie pilnować porządku, tylko po to, żeby po prostu likwidować takie manifestacje, czy też po prostu nie pozwalać na to, żeby te siły społeczne mogły coś zmieniać. Dzisiaj słyszymy, kiedy zobaczymy, jak to się zakończy, ale jest zagrożenie, że na przykład siły może policyjne i wojskowe będą wysłane na granicę, żeby naszych rolników przemocą, że tak powiem, tam usuwać. Ale sprawa jest właśnie znacznie szersza. I dzisiaj trzeba, nie traktujmy tego, proszę Państwa, jako jakiś ciekawy temat, ruch oporu przeciw superpaństwu. Dzisiaj jedyną szansą przeciwstawienia się, to właśnie stworzenie takiego wielomilionowego, zintegrowanego, zorganizowanego ruchu, który będzie trochę miał taki, powiedziałbym, mocny też duchowo fundament, jak ruch Solidarność, który powstawał właśnie w latach 80., bo to jest jedyna szansa, żeby uratować nie tylko Polskę, ale Europę przed właśnie tą nawałnicą. I tutaj też nie wystarczy tworzyć te struktury, tą współpracę właśnie w Polsce, ale trzeba wyjść też, podać rękę dla tych organizacji za granicą. Taka ciekawa rzecz się pojawiła, że rolnicy i niemieccy, i holenderscy przyjechali do Polski i też chyba nasze delegacje, więc wykorzystajmy ten moment. I tutaj ja bym powiedział tak, kiedy Instytut Myśli Szumana od pewnego czasu w grupie różnych ekspertów, osób, które równie z innej perspektywy zajmują się tą tematyką, to zaczęliśmy sobie uświadamiać, ojcze, że dzisiaj sprawa wygląda naprawdę już tragicznie. I jeśli się nie zaktywizujemy, jeśli nie stworzymy takiego właśnie ruchu oporu, to przegramy. I taka, kiedy żeśmy tutaj przed programem się zastanawiałem też nad tym spotkaniem, to tak mi się przypomniała właśnie Rota, którą zresztą rolnicy śpiewali. I sobie pomyślałem ten początek, nie rzucim Chryste świątyń Twych. I wydaje się, że to zawołanie dzisiaj jest niezwykle aktualne, bo z jednej strony te siły zła tej ideologii komunistycznej, neokomunistycznej są takie, że nie pokonamy ich tylko właśnie jakimiś działaniami, intelektem czy też eksperckimi. One są niezwykle ważne, ale muszą być właśnie połączone, tak też rósł ten właśnie ruch Solidarność. I tutaj w tym momencie wydaje się, że jakby nawiązując do Szumana, który jak widział, na czym polegało jego zwycięstwo, zwyciężanie w pierwszych dekadach po wojnie. Dla niego człowiek nie był wrogiem, bo to jest bardzo trudne w takich sytuacjach, żeby pozbyć się nienawiści, złości, prawda, tylko nie widzieć w człowieku wroga, tylko właśnie w tych mechanizmach. Widzieć zło osobowe diabła, który... I Szuman tak patrzył na to. On był zawsze bardzo przyjaźnie do wszystkich ludzi, niezależnie od tego, z jakiego środowiska te osoby właśnie pochodziły. I wydaje mi się, że dzisiaj takie wezwanie biskupów francuskich właśnie do tego jawi się jako taki sygnał, który chyba każe nam spoglądać inaczej właśnie na tą całą sprawę, a jednocześnie gdyby żył Jan Paweł II dzisiaj, to no mogę powiedzieć, żeby grzmiał. Grzmiałby, mówiąc właśnie to, że wynaradawianie, jakby odcinanie korzeni tożsamości narodowych, to już jest w tej chwili proces tak bardzo zaawansowany. Proszę zauważyć, że tutaj przygotowuje się też w tej chwili w związku ze zmianami traktatów europejską konstytucję, czyli te działania, które dotyczą negatywnego stosunku do konstytucji narodowych, wynikają właśnie z tych działań budowania superpaństwa.
O, chociażby spójrzmy na zmiany w edukacji w naszej ojczyźnie. Wykreślenie jakich pozycji, jakich lektur, jakich tematów. Wszystko jest nie bez przyczyny i nie bez powodu. Moi drodzy, czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Ruch oporu przeciw superpaństwu w Europie to temat, który podejmujemy, a naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Instytutu Myśli Szumana. Serdecznie zapraszam do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011. Z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic Polski 48 56 657 0013 lub 48 56 657 00 14. Serdecznie zapraszam. Panie profesorze, wspominamy o wyborach. Wybory to jednak dość ważny moment. O tym wskazuje chociażby pewien fakt. Mianowicie w grudniu ubiegłego roku Parlament Europejski dał zielone światło poprzez rezolucję temu, aby dokonać zmian traktatowych w traktatach. I teraz ta reforma traktatów, no to jest właśnie bardzo konkretny krok w kierunku superpaństwa. Bardzo konkretny krok, bo likwiduje weto poszczególnych państw, bo przekłada kompetencje, które przynależą konkretnym państwom, przekłada je na Brukselę. To chociażby takie kwestie jak polityka zagraniczna, finansowa, klimatyczna, jak również wiele innych obszarów niezwykle ważnych dla państwa. Obronność, o której pan profesor wspomina. No i na 3 miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Unia wycofała się z prac nad zmianami w traktatach. Wycofała się, zawiesiła, prawda? Można to różnie określać. Pytanie dlaczego?
Znaczy oni się nie wycofują. Następuje tylko chwilowa cisza. Tutaj w tych zapisach, o których ojciec powiedział, jest projekt zamiany właśnie Rady Unii Europejskiej na Senat Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej na Komisję Egzekucyjną Unii Europejskiej, czyli egzekutywa, czyli Komisja Europejska będzie miałaby potężną władzę, prawda? I teraz ta cisza jest związana z tym, żeby nie tworzyć napięcia w związku z obawą, że struktura nowego Parlamentu Europejskiego będzie bardzo silnie przejdzie w kierunku prawicowym. Ja natomiast oczywiście jest takie prawdopodobieństwo, patrząc na różne, prawda, sondaże, ale proszę Państwa, nie czekajmy na to tylko. I też ja bym chciał zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli, żebyśmy nie patrzyli na to, co się dzieje w Polsce, ale też w Unii Europejskiej z perspektywy jakiegoś ścierania się między partią PiS a Platformą Obywatelską. Bo to, co czytamy w tych zapisach Spinellego, to, co odczytałem, zostało przeniesione do traktatów. I to będzie obciążało wszystkich nas. I trzeba sobie zadać pytanie właśnie, czy ja tego chcę, bo znajdę się w systemie o wiele gorszym niż komunizm sowiecki. I dzisiaj tamta strona, ci superpaństwowcy, to trzeba zaakcentować, oni przyjęli jako lidera Spinellego. zawsze w różnych momentach historii, w przełomach czy jakichś decydujących, zawsze potrzebny jest lider. Jan Paweł II był, tak, był taki długi okres, kiedy jako lider, można by powiedzieć, w jakimś sensie, prawda, zmienił, czy dzięki temu, że był tym naszym liderem, coś się zmieniło. I dzisiaj powiedziałbym, po tej stronie ruchu oporu przeciw superpaństwu, trzeba przyjąć Schumana jako lidera. Inaczej to musi być ten autorytet silny, on jest adekwatny i o wiele silniejszy w argumentacji i w modelu Europy, wspólnoty europejskiej niż Spinelli. I właśnie Instytut Myśli Schumana nie tylko zachęca, ale prosi, żeby właśnie pójść bardzo taką szeroką kampanią wiedzy, poznawania czcigodnego sługi Bożego Roberta Schumana. Jego myśli, ale też zastosowań, bo on był bardzo praktyczny. On nie był takim człowiekiem, który jakieś tam zajmował się bardzo ogólnymi pojęciami. To był praktyk, on bardzo pozytywnie wpływał na ludzi i właśnie dlatego my jako Instytut posiadamy taką książkę cieniutką, jego biografię i zachęcamy do tego właśnie, żeby się zapoznać z tym liderem. Jeśli Schumana nie weźmiemy jako lidera, to przegramy. I teraz dlatego właśnie w tym działaniu potrzebne jest nawiązywanie relacji i budowanie tych struktur oporu również na poziomie działaczy społecznych i polityków, czyli właśnie w układzie współpracy z różnymi stronami, które są przeciw superpaństwu w Europie, czyli z Hiszpanami, z Portugalczykami, tutaj w krajach Trójmorza, ponieważ te problemy, które oni identyfikują, są jakby bardzo podobne. I dzisiaj właśnie można powiedzieć, gdyby ktoś chciał się zastanowić, kto może być takim silnym autorytetem czy liderem z osób żyjących dzisiaj, tak? Nie mamy takiego w Europie. Przepraszam, niech się nikt nie obrazi, prawda, w Polsce, ale też nie uważam, że nie ma takiego lidera, który by stanął na czele tego ruchu oporu w całej Europie, nie tylko w Polsce. A na pewno takim adekwatnym jest Schuman, no bo przecież Ursula von der Leyen i ta ekipa, Angela Merkel, prawda, Francuzi, Macron, prawda, ci wszyscy z Unii Europejskiej, tacy superpaństwowcy, to ich liderem jest Spinelli. To nie jest taki ich symbol. Oni się kłaniają przed jego pomnikiem. Kiedy byli na uroczystości którejś rocznicy, prawda, to była Angela Merkel, prawda, prezydent Francji i premier Włoch. Tam właśnie na wyspie Ventotene oni złożyli taką deklarację wtedy przed pomnikiem parę lat temu. Powiedzieli, że my będziemy wdrażali twoje idee. Czyli on jest dla nich tak jak dla komunistów kiedyś był Lenin, Marks, prawda, którego później może Stalin, święcie wierzyli. Ale właśnie on prowadzi do tej dyktatury, w której mówi tak, że chce usunąć demokrację istniejącą, bo ona nie jest demokracją, a jak będzie dyktatura, która to usunie, to przyjdzie nowe państwo, które wprowadzi nową demokrację.
Ruch oporu przeciw superpaństwu w Europie, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem pan profesor Zbigniew Krysiak, a my odbierzemy telefony. Bardzo proszę, halo.
Tak, dzień dobry, Marek Kamiński przykłania.
Witamy, panie Marku.
Z Bytomia, chwilowo, ponieważ ja mieszkam już teraz w Wiesbaden, ale przyjechałem, ponieważ była 50. rocznica morderstwa mojego ojca, więc musiałem złożyć tam kwiaty i zapalić świeczkę. I przypadkiem właśnie dzisiaj rozmawialiśmy na bardzo podobny temat z moją siostrą, w Warszawie przez telefon właśnie w momencie, gdy zaczął się wasz program i śmiechu warte, ale niemalże identyczny temat był tej naszej rozmowy. Wprawdzie on był mocno zawężony do naszych realiów tutaj polskich, a sprawa Schumana no to jest cała Europa, ale to jest mocno w tej Europie jednak siedzimy niestety chyba już od 20 paru lat i no, ja już sam nie wiem, ja tylko też dosyć mi z siostrą do podobnego wniosku, że potrzebny jest jakiś lider teraz, bo z tą demokracją to już no, trzeba sobie darować. No, lider po prostu, ale taki prawdziwy naczelnik, taki, ja wiem, niech będzie nawet świętej pamięci święty Jan Paweł II, ale Szuman jest mi za słabo znany, żeby Robert, żeby ewentualnie jego idee, ale ja wiem, no idee może i dobre, ale potrzebny jest ktoś żyjący, taki jak na przykład Witek Gadowski, czy jest kilku, jest na pewno paru takich, ale to muszą być silni ludzie i to muszą być, ja wiem, ja sam bym się podjął tego nawet, ale ja jednak brakuje mi pewnych rzeczy mi brakuje, żeby się podjąć czegoś takiego, żeby poprowadzić ten naród z tego marazmu.
Mhm. Panie Marku, bardzo dziękujemy panu również za ten głos. No i życzymy odwagi, panie profesorze, bo tego należałoby życzyć, prawda? Odwagi do podjęcia wielkich spraw, również do poznawania, czy to myśli Szumana, czy to również do podejmowania tej również troski o dobro naszej ojczyzny w tym wymiarze swojego sąsiedztwa, swojej rodziny, swoich najbliższych, tych osób, które nas otaczają.
Tak, panie Marku, oczywiście ja akcentuję Szumana, to nie jest tak, że on tu, bo on jest adekwatny do przeciwstawienia się Spinellemu. I do rozumienie, świadomość kim, jak, co, jak działać, to jest właśnie, jest potrzeba poznania Szumana. Już wiele osób to robi. Tak jak powiedziałem, mamy te między innymi książki, budujemy grupy Szumana, takie różne eksperckie też. No może się pan przyłączyć i potrzebni są liderzy na różnych poziomach regionalnych, w miastach, w innych środowiskach, którzy będą budowali te właśnie grupy. I tu zapraszam pana. Istotną rzeczą, proszę państwa, którą jakby ci ludzie Spinellego mają przewagę, to oni są bardzo świadomi tego, o co Spinellemu chodzi. I oni to po prostu realizują. Ten manifest Ventotene, który zapisali w tej chwili w tych propozycjach zmian traktatów, to jest ich bardzo precyzyjna wiedza, do czego dążą. I my, żebyśmy po prostu się mogli przeciwstawić, ten ruch oporu przeciw superpaństwu, to musimy wiedzieć również, jak to odpierać, czyli poznać naszego lidera Szumana i w ten sposób tworzyć różne metody, narzędzia, grupy eksperckie, bo nie chodzi tylko o jakieś manifestacje, ale żeby pokazać tą siłę, która jest zjednoczona wokół kierunku, który przeciwstawia się temu superpaństwu. Tutaj jak powstał ruch Solidarności, prawda, to mniej więcej te ileś takich oczekiwań czy żądań były takim wyzwalaczem, ale w dalszej kolejności służba naszych kapłanów, modlitwy, budowanie tej wspólnoty, Jan Paweł II, to wszystko rodziło pewną świadomość tej wartości, której wcześniej nie dostrzegaliśmy. Bo oczywiście w pierwszej kolejności widzieliśmy te rzeczy takie materialne, one były ważne oczywiście, a później się tworzyła pewna wspólnota. I co trzeba powiedzieć, to ci zwolennicy superpaństwa, ich takim Spinelli jest ich żywym liderem i oni mają swoją wspólnotę. Nie boję się tego właśnie nazwać. I my potrzebujemy zbudować tą wspólnotę wokół lidera, jakim jest Szuman. Tutaj ma pan rację, Jan Paweł II, prawda, jak patrzymy na to, jak Jan Paweł II widzi naród, tożsamość i tak dalej, to jest to samo, co u Szumana. Tylko dzisiaj można powiedzieć, światu są potrzebni święci w garniturach. Przecież widzimy, jaki jest liczne środowisko tych tak zwanych zwolenników Spinellego, którzy nie przeciwstawią się Szumanowi. Ale tylko dlatego, że systematycznie przez lata on był usuwany, no to pewna zapadła cisza. I jest niewiedza właśnie, jaką on kreował Europę. No, on kreował Europę taką, jak to widział Jan Paweł II, tak jak kardynał Wyszyński. Bardzo się podoba mi, takie były wypowiedzi przy tych manifestacjach rolników, któryś chyba z biskupów, albo było to cytowane, chyba przeczytał takie słowa, które wypowiedział kardynał Wyszyński o roli rolników, o ich właśnie zasługach w ogóle dla tożsamości narodu, wiary, służby ojczyźnie, prawda? Tak samo jak kardynał Chląd, prawda? To wszystko jest, ta czwórka, można by powiedzieć, to jest to samo myślenie. Szuman w tym również podobnie. Tylko on był tym, który, jak Jan Paweł II często mówił, potrzebujemy polityków wierzących, świętych w garniturach, którzy będą właśnie w tej rzeczywistości przemieniali. I tutaj no, niedawno we Wrocławiu zorganizowaliśmy taką konferencję, gdzie był Jan Paweł II, Szuman i kardynał Chląd, pod tytułem Służba na obcej ziemi. Odnosiło się do roli Polonii. Tutaj też wzywamy do tej misji budowania ruchu oporu Polonię, której mamy miliony Polaków, prawda, w Europie, i do oddziaływania tam na te różne właśnie środowiska. Ale tak jak powiedziałem, trzeba się zjednoczyć wokół jednego lidera, oczywiście mając również świadomość, że te wartości, te myśli to są też Jana Pawła II, kardynała Chlonda, i tworzyć te właśnie struktury organizacyjne, bo inaczej się nie uda. Widzicie Państwo, siła wojska, policji, dzisiaj coraz bardziej odważnie, jak obserwujemy, prawda, czy we Francji, w Belgii, ale też no, w Polsce, trzeba powiedzieć. Dzisiaj wydawałoby się, co policja może zrobić, jeśli dostanie rozkaz, niezależnie co mają w sercu, prawda? Ja często współczuję policjantom, którzy są zupełnie, to co muszą wykonywać, nie jest w zgodzie z ich sercem. Oczywiście jak on ściga przestępcę, złodzieja, to jest oczywiste, tak? Natomiast jak tu mówimy o ataku na te wartości de facto, które dla niego są również te same, to powstaje poważny dylemat i musimy właśnie popatrzeć na to z tej perspektywy.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, Stanisław z Lublina.
Szczęść Boże, panie Stanisławie.
Witam ojca i naszego szanownego gościa. No temat potrzebny, aktualnie bardzo dobrze, że został wywołany. Ale w nawiązaniu do, przed chwilą tam ojciec zauważył, że może byłoby wskazane, tak zrozumiałem, przy najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego mieć to na uwadze. A to uważam, że z tego powodu, że jeżeli takich, żeby wybrać, mieć na uwadze, starać się wybierać takich kandydatów, takich, na takich głosować do Europarlamentu, którzy będą właśnie po myśli właśnie idei Szumana, bo ci, co wybierzemy ich, no, będą w pierwszej kolejności w Unii Europejskiej no, za nas podejmować decyzje. Także uważam, że to trzeba mieć na uwadze przy wyborach. Także ja miałem to tylko i dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy panie Stanisławie. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie.
Dziękuję ojcze za udzielenie głosu. Proszę. Panie Stanisławie, dziękuję za ten głos i panie Stanisławie, panie Marku, kieruję teraz do wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają, ale nie tylko. Proszę Państwa, Pan poruszył ważną sprawę, ale trzeba by tych kandydatów i w wyborach i samorządowych, i europejskich, prawda, ich też formować i edukować. Przepraszam, niech się nikt nie obrazi, ale wielu z nich nie ma dobrej świadomości, o co tutaj chodzi w tym superpaństwie, albo też jeśli chodzi o Szumana. Dlatego bardzo proszę wszystkich wolontariuszy chętnych w Polsce, którzy chcą po tym apelu właśnie, po tym spotkaniu się przyłączyć, w prosty sposób do dystrybucji książki, którą taka biografia, którą rozprowadzamy niekomercyjnie jako instytut, bo jesteśmy fundacją, działamy społecznie. I ta książka przy różnych spotkaniach wyborczych, które Państwo macie w różnych miejscach, my możemy rozsyłać, prawda, tam, żeby ona tworzyła, dawała materiał do właśnie budowania świadomości, zapoznawania się. Jako pozytywny wpływ tego procesu edukacji, który nie tylko wynika z działalności Instytutu Myśli Szumana, ale też wydaje mi się z też innych przyczyn. W ostatnich latach, czy w ostatnim roku szczególnie, prawda, można zauważyć, ojcze, parę lat temu to mówiono tak, że no tu próbuje się w Europie zrobić federację. Tłumaczyliśmy, że Spinelli jest tuż. Nawet wielu europosłów, z którymi rozmawiałem, mówią, panie profesorze, pan chyba przesadza, co pan opowiada takie historie, chociaż oni mieli dostęp do manifestu z Ventotene. Czytali to, prawda? I wiedzą, że jest grupa Spinellego. Do tej grupy Spinellego też należy wielu europosłów z Polski. To jest grupa liczna, około 5000, prawda, w Parlamencie Europejskim, taka nieformalna, do której należą nie tylko oczywiście europosłowie. A w ostatnich miesiącach szczególnie proszę zauważyć, że właściwie już się nie używa słowa federacja, tylko superpaństwo. Urosła, ta świadomość urosła. Ona dzisiaj jeszcze cały czas jest potrzebna, żeby o tym mówić. I mówić, proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam, nie tylko w tak zwanym środowisku prawicowym. Zapomnijmy też o takim podziale. Myślmy tak jak Szuman o ludziach dobrej woli, dlatego że można by powiedzieć, jedziemy na tym samym wózku. Jeżeli będzie to szło w kierunku superpaństwa i realizację tych działań Spinellego, tych idei Spinellego, to będzie to dotykało absolutnie wszystkich. I dzisiaj ja bym powiedział tak, wezwałbym do takiego właśnie ruchu, oczywiście tu nie, ja nie buduję partii, żeby ktoś nie pomyślał, czy też, ale do trafić do wszystkich ludzi dobrej woli, tych potencjalnie wybieranych, ale też ich wyborców, żeby właśnie przestawić myślenie i punkt ciężkości na modelu Europy Szumana, na Szumanie, żebyśmy zapomnieli o jakichś takich porównywaniu czy też ścieraniu się między osobami, które są w takiej czy w innej partii. To jest propozycja, żeby się od tego zdystansować i zobaczymy świat inaczej. I jeszcze raz bardzo apeluję i proszę właśnie tą książkę, taką cienką, którą mamy. Proszę wszystkich chętnych, którzy to wezwanie przyjmą po dzisiejszym spotkaniu, żebyśmy właśnie podjęli taką misję i wtedy będzie się tworzył ruch oporu. On będzie konstruktywny. Proszę Państwa, tu nie chodzi o to, że tak jak mówił Szuman, żeby się przeciwstawić dla przeciwstawienia, tylko żeby wnieść pewną wartość, tak jak ruch Solidarność, prawda, związek zawodowy, który powstał, wniósł niezwykle ważną wartość do naszego życia. Później on był rozbijany oczywiście. Teraz myślę, że jesteśmy chyba może trochę mądrzejsi i tworząc czy działając w tym kierunku możemy to zorganizować jakoś w sposób bardziej stabilny. Dlatego jeszcze raz bardzo proszę, bo to jest sprawa, można powiedzieć, nas wszystkich i może się udać, kiedy ta skala osób podejmujących działania będzie liczna. I pan Marek z Bytomia niech nie myśli, prawda, że no się nie nadaje, bo pan może tam zarazić tą książkę, organizować spotkania i tak dalej. I na tym polega właśnie ten sposób, znaczy budowania myślenia. Samo myślenie, tu pamiętam od początku, no jestem fanem telewizji, trwam od początku i wiem, jak wielką pracę ta telewizja i Radio Maryja zrobiły w procesie uświadamiania, w procesie, można powiedzieć, kształcenia, formowania. I tutaj dzisiaj w tym zakresie właśnie jest potrzebna taka praca.
8 minut po godzinie 19 na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Ruch oporu przeciw superpaństwu w Europie to temat, który podejmujemy, a naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Małopolski. Chciałam się podzielić moimi przemyśleniami na temat tej audycji i wypowiedzi pana profesora. Aczkolwiek nie wiem, czy będę dobrze zrozumiana, ponieważ no, sprawa, to znaczy program pana Szumana znałam, natomiast Spileniego poznałam i jestem już no, parę miesięcy temu i jestem przerażona i myślę, że jak najbardziej trzeba propagować program pana Szumana, ale Spileniego szczególnie, żeby ludzie się dowiedzieli, co nam grozi. Bo mam taką świadomość, że no, ludzie po prostu nie myślą o tym, byle było dobrze, byle były pieniądze i po prostu będzie dobrze. I taka myśl mi przyszła już no, gdzieś miesiąc czasu temu, a dzisiaj, kiedy usłyszałam temat, myślę, no muszę przedzwonić i podzielić się. Jak po II wojnie światowej Austria znalazła się pod panowaniem Związku Radzieckiego, więc episkopat ogłosił modlitwę różańcową. I przez modlitwę różańcową Związek Radziecki opuścił Austrię. I ja to robię. Po prostu modlę się, jak sobie przypomnę. Nie mam czasu odmawiać noweny pompejańskiej w tej intencji, ale jak będę mieć czas, doczekam tego, Pan Bóg mi pozwoli, to będę. O rozpad Unii Europejskiej. Ponieważ i dlaczego tak myślę? Jeżeli jestem w błędzie, proszę mnie poprawić. Mianowicie, no teraz ci ludzie, którzy popierają Spileniego i wzięli jego program, po prostu idą do przodu. I mam takie wrażenie, że ponieważ, no nie wiem, Szuman chyba nie przewidział jednej rzeczy, że jednak ludzie przez dobrobyt mogą tracić wiarę. I teraz co się stanie, tutaj pan mówi, żeby był ruch oporu, co się stanie, że no przykładowo ten ruch oporu wygra, ale po pewnym czasie znowu może być upadek. I po prostu to ten cały plan Szumana nie odniesie zwycięstwa. Czy nie lepiej właśnie należałoby wziąć za różaniec i modlić się, że to co się teraz dzieje, no to diabeł już siadł na tym i po prostu, żeby różańcem po prostu pokonać go, bo on się boi modlitwy różańcowej. To są moje przemyślenia. Ja jak przypominam sobie, modlę się o upadek Unii Europejskiej. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Barbaro, Panie Profesorze.
Pani Barbaro, bardzo dziękuję za ten głos. Jeśli Pani jest od początku programu, to zauważyła Pani właśnie, że na samym początku programu zaakcentowaliśmy tą sprawę modlitwy. Tą sprawę, którą biskupi francuscy podjęli. Instytut Myśli Szumana skierował prośbę do naszych biskupów, żeby podjąć to w Polsce. Mamy już pozytywne reakcje z wielu diecezji. I to jest pierwszoplanowe. Ale właśnie bez działania dalej, bo jesteśmy też posłani, prawda, to jest kolejny krok właśnie w tym działaniu. Ta książka, o której właśnie...
Profesorze, jeszcze zdaniem pana profesora, pani Barbara wyartykułowała intencję, której się modli. Powiedziała, cytuję, o upadek Unii Europejskiej. Czy to jest dobra, właściwa intencja zdaniem pana profesora?
To znaczy, ja może bym inaczej sformułował, ale wydaje mi się, że odczytuję bardzo dobrze pani intencję, bo ja to widzę w ten sposób, że chodzi o to, żeby upadło ten mechanizm, ta konstrukcja, żeby po prostu, jak w przedsiębiorstwach, proszę Państwa, dochodzi do upadku, bankructwa, to nie znaczy, że aktywa tego przedsiębiorstwa w jakiejś części nie są do wykorzystania. Właśnie chodzi o to, żeby ten model, ta konstrukcja, zła konstrukcja, zabójcza, tak jak pani słusznie powiedziała, że niech ludzie sobie uświadomią i przez poznawanie Schumana, a jednocześnie to, co odczytałem dzisiaj, co chce zafundować Spinelli, wreszcie mogą się przebudzić. I ta, uważam, że w tym kierunku intencja jest bardzo dobra, bo my nie chcemy w Unii Europejskiej, która będzie niszczyła człowieka, tożsamość, podawała, prawda, w tych propozycjach zmian traktatu jest właśnie zapisane, że zabijanie starszych osób, dzieci nienarodzonych, przecież w tej chwili w Polsce już się zaczyna mówić o tym, żeby to było do 12 miesiąca, a niektórzy mówią do końca. My nie chcemy właśnie Unii Europejskiej, która będzie fundowała zabijanie ludzi, mordowała, niszczyła własność prywatną i tak dalej. I pani ma rację, pani Barbaro, niech właśnie się rozpadnie ta konstrukcja, ale jednocześnie chcemy iść za wołaniem naszych pasterzy, Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, tutaj Schumana, który mówi, że ta wspólnota narodów w Europie jest potrzebna, bo na gruzach tej rozpadniętej Unii niech się buduje wspólnota narodów Europy. I niech ona, pani mówi, że no, to są takie cykle rzeczywiście w historii, jak ludziom się powodzi, to przestają, prawda, wierzyć, czy zaczynają, dochodzi do sporów, kłótni i tak dalej. No a później właśnie te, mówiąc brzydko, narzędzia, które mamy, które wynikają z naszej wiary, fundamentów chrześcijańskich, mogą nas niejako odrestaurować. I właśnie to zawsze jest taki cykl w naszym życiu też, pani Barbaro, przechodzimy różne momenty, ale musimy wiedzieć, jaki właściwy model, chociaż prawda, bez przerwy grzeszymy, to nie schodzimy z tej ścieżki, żeby zmierzać do nieba. Chcemy być właśnie tam. I właśnie tutaj jest trochę podobnie, ale bez aktywności, bez działania, to Schumann to podkreślał, ale też wszyscy nasi pasterze o tym mówią, prawda, to nie możemy siedzieć na kanapie i się przyglądać, bo kiedy się modlimy, to nam Duch Święty, Pan Bóg mówi, słuchaj, ty się modlisz, ale właśnie z tej modlitwy wynika moje posłanie. Masz, nie wiem, zanieść książki, zorganizować grupę, zająć się taką czy inną sprawą właśnie społeczną. Przecież Jan Paweł II jak bardzo mocno podkreślał potrzebę takiego aktywizowania się ludzi, cywili, prawda? Rola i zadanie właśnie tutaj, można by powiedzieć, świętych w garniturach i świętych w żakietach. Ora et labora, tak jak święty Benedykt, modlitwa i czyn, bo Schumann był taki miał trochę taką mentalność, taką duchowość benedyktyńską. I właśnie on niezwykle był skoncentrowany na zastosowaniach, na praktyce, ale bardzo dużo się modlił. Różaniec dla niego, bardzo słusznie pani to o tym mówi, ale właśnie tu jest motyw. On oddał Matce Bożej Europę. Przez te gwiazdy, które są w fladze, podkreślam, nie Unii Europejskiej. To nie jest flaga Unii Europejskiej, to jest flaga, można by powiedzieć, takie pokazująca oddanie Europy właśnie przez Schumana. I trzeba to szanować, trzeba pamiętać to, że ona jest wykorzystana czy używana w różnych instytucjach i tak dalej. To nie denerwujmy się z tego powodu. To właśnie, ja proszę państwa, we Francji, jak byłem na spotkaniu w takim miasteczku, burmistrz, on się pytał, rozmawialiśmy o tych gwiazdach i kiedy ja mu opowiedziałem o tym właściwej genezie właśnie Matce Bożej i tak dalej, to on był bardzo pozytywnie zareagował. On mówi, nie wiedziałem, bo ja myślałem, że to jest taki symbol siły, prawda, i jeszcze jakieś historie opowiadał na ten temat. I był bardzo zadowolony, bo to jest jednocześnie okazja do tego, żebyśmy po prostu pokazywali ludziom prawdę. Ja osobiście, proszę państwa, gdziekolwiek w Europie, w Polsce mówiłem o Schumanie, w żadnym środowisku, o takich czy innych preferencjach politycznych, nikt jeszcze nie przeciwstawił się Schumanowi. I to jest ten potencjał, na który właśnie musimy postawić.
Serdecznie dziękujemy, panie profesorze, za tę część naszego spotkania.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
I mówimy sobie do usłyszenia o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria, do czego też serdecznie zapraszamy naszych widzów oraz radiosłuchaczy. Kontynuacja spotkania Ruch Oporu Przeciw Superpaństwu w Europie z udziałem pana profesora Zbigniewa Kresiaka, ekonomisty, prezesa Instytutu Myśli Szumana. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękując za tę część naszego spotkania. Mówimy sobie do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.